Witam, Tomasz Wróblewski, Wolność w remoncie. Znam kilku socjalistów, idealistów, dwóch całkiem dobrze. Chodzą do pracy, kręcą filmy, piszą książki, niektórzy je czytają. Bywa, że i mnie zainspirują do napisania czegoś. Ja przez wiele lat sądziłem, że kiedyś trzeba złagodzić nasze różnice. Ponoć z wiekiem ludzie lepiej rozumieją się nawzajem, ale ja wciąż usiłuję zrozumieć, co to gra w lewicowej duszy. Już wiele lat temu zrozumiałem, że istotą naszego sporu jest historyczno-polityczny związek przyczynowo-skutkowy. Według mnie politykę państw i zachowanie narodów determinuje historia. Historia, kultura, tradycja, no może jeszcze pamięć ekonomiczna. W przekonaniu moich lewicowych przyjaciół rzeczy mają się odwrotnie. Polityka jest zaledwie narzędziem do forsowania zmian kulturowych i obyczajowych. Krótko mówiąc, polityka ma kształtować człowieka, a nie reagować na zmieniające się otoczenie, uwzględniając naturę człowieka, tak jak to definiują sobie konserwatyści. Przez jakiś czas po upadku komunizmu, bankructwie socjalistycznej gospodarki, wydawało mi się, że ostatecznie ludzkość zrozumiała, że dobrobytu narodów nie da się budować na przekór naturze człowieka. Kilka lat trwałem w tej naiwności, potem pamiętam Billa Clintona i Tony'ego Blaira, którzy powtarzali swoje zaklęcia o trzeciej drodze kapitalizmu. Taka pierwsza próba relatywizowania prawd historycznych, udowadniania, że człowieka nie można zostawić zupełnie samego, trzeba go kształtować. I na trzeciej drodze się nie skończyło. Obama już bez obciążeń sowieckim komunizmem mocno podkręcał lewicową retorykę, forsował te swoje programy Państwowej Służby Zdrowia, redystrybucji, wyrównywania różnic społecznych nakazami, regulacjami, oczywiście podatkami. To były też czasy unijnej integracji, początków wiary w mądrość urzędnika, który rozwiąże wszystkie problemy ostatnich 2000 lat kilkoma białymi księgami, spotkaniami. To też początek narracji o narodzinach nowego europejskiego człowieka. I cały ten bełkot, że Unia to najwyższy etap rozwoju, nowa postnarodowa wspólnota, gdzie Unia Europejska wychodzi nieco przed swoją epokę, jak niegdyś Grecy ze swoją demokracją. Potem był kryzys 2008 roku, wędrówki ludów i rozpad globalizacyjnej utopii. Sądziłem, że może tym razem nastąpi przebudzenie, ale przeciwnie. Widzimy radykalizację. Żadna tam trzecia droga, żaden współczujący kapitalizm Busha, tylko socjalizm twardy i to szybka, konieczna naprawa człowieka, jego postaw i naturalnych odruchów. Tylko to, mówią, może uratować nas przed faszyzmem, zagładą klimatyczną i apokalipsą demograficzną. Jak na ironię losu w swojej strzelistej retoryce, postglobalna lewica chętnie straszy demonami historii, faszyzmem, bolszewizmem, ideami, których piekielny rodowód wywodził się nie z czego innego, jak właśnie z chęci poprawiania człowieka. Pamiętacie? Włoscy skwardyści, czysta aryjska rasa Hitlera, czy ten nowy człowiek Stalina, wolny od burżuazyjnych ciągnął, piękny i zdrowy, oddany pracy. Konserwatyzm, czyli bunt przeciwko manipulowaniu naturą człowieka, zrównują z populizmem i nazizmem, a sentymenty narodowe, które zawsze chroniły nas przed totalitarnymi reżimami, nazywają nagle faszyzmem. Walcząca lewicowa amerykańska kongresmenka Ocasio-Cortez nazywa ośrodki dla imigrantów drugim Auschwitz. Zmiany klimatyczne to apokalipsa. We Francji lekarz może stracić pracę, jeżeli użyje formy osobowej odpowiadającej atrybutom biologicznym pacjenta, a nie jego jakiejś świadomości płciowej. Amerykańska sędzia Amy Barrett, nominowana ostatnio na sędziego apelacyjnego, zaatakowana została przez senator Feinstein o przynależność do kościoła katolickiego. Instytucji, jak się wyraziła, głoszącej wrogość do praw człowieka, sprzecznej z przestrzeganiem praw człowieka. Zakaz symboli religijnych w urzędach, szkołach czy szpitalach to już za mało. Urzędnik państwowy musi być prywatnie agnostykiem. Prawa zwierząt to już nie tylko zakaz bicia i trzymania na łańcuchu. Kalifornia chce zakazać sprzedaży psów w sklepach jako uwłaczającej godności psa. O posiadaniu broni, polowaniach czy genderowej polityce w toaletach nawet nie mówię. Ale tak czy owak, socjalizm jakby zataczał wielkie koło po 100 latach wojen i morderczych reżimów znowu przebija się do naszej masowej kultury. 51% Amerykanów w wieku od 18 do 24 lat ciepło dziś myśli o socjalizmie. 29% na twardo mówi, że socjalizm jest lepszy od kapitalizmu. Te same badania pokazują, że 36% Brytyjczyków, aż 45% Niemców wolałoby żyć w socjalizmie niż w kapitalizmie. W Polsce możemy, wszyscy nie rozumiemy, co znaczy socjalizm współczesny, ale nie mamy wątpliwości, że nie chcemy powrotu do ustroju sprzed 89 roku. 81% Polaków chwali zmianę ustrojową, choć już młodzież z sympatią odnosi się do socjalizmu. Według badań College Plus studenci nauk humanistycznych, podobnie jak ich rówieśnicy w Europie, preferują socjalizm od kapitalizmu. Studenci filozofii aż 78%, ale też studenci historii, socjologii. Tutaj też nie ma już śladu po bankructwie socjalistycznych idei 89 roku. Trochę jak z alkoholikiem, który czasem nawet przez wiele lat może nie pić, ale kiedy raz zacznie łykać te lewicowe poglądy, to wraca do nałogu, do tego samego stadium choroby. I proces potem już tylko eskaluje. To tyle, jeżeli chodzi o moje homeopatyczne teorie leczenia socjalistycznych skorzeń, a na poważnie to przyczyn socjalistycznego renesansu szukałbym w reakcji na przykład na ostatnie klęski lewicy w Europie i oczywiście też w Stanach Zjednoczonych. To dotyczy także Polski, nasze SLD i Razem oscylujące dziś na granicy marginesu błędu, ale też na przykład socjalistyczna partia Francji, kraju kwitnącego socjału, po ostatnich wyborach przeszła fazę zaniku. Socjaldemokraci w Niemczech zostali tak poturbowani w tych ostatnich wyborach, że Merkel nie dała im nawet miejsca w Komisji Europejskiej. Podobne przejścia ma Partia Pracy w Holandii czy w Czechach, gdzie w ostatnich wyborach socjaliści nie przekroczyli nawet 5% progu wyborczego. Tradycyjna włoska lewica rozmyła się w nowym antysystemowym ruchu włoskiej Legii. Podobnie jest w Szwecji, gdzie antysystemowi demokraci przejmują głosy socjaldemokratów. I teraz w Grecji komunizująca lewica oddała właśnie rządy centroliberałom. W Wielkiej Brytanii partia pracy już brzuchem tarła pod niej. Jeżeli dziś zaczyna łapać powietrze, to tylko dzięki radykalizacji swojego przywódcy Jeremiego Corbyna. I właśnie Corbyn czy Ocasio Cortez w Ameryce swoim zwierzęcym, radykalnym socjalizmem stanowią o tej nowej twarzy lewicy. Nowi liderzy przekonani, że socjaliści po kryzysie 2008 roku za ostro skręcili na prawo. Niepotrzebnie poszli na kompromisy. I teraz właśnie oni wracają do swoich tradycyjnych, skrajnych korzeni. Brytyjski profesor Geoffrey Hugson w książce Zły skręt, jak lewica zgubiła drogę, przekonuje, że po kryzysie 2008 roku po prostu partie socjalistyczne nie potrafiły już dotrzeć do swojego tradycyjnego elektoratu. Jan Rowny, profesor z London School of Economics, tłumaczy klapę partii lewicowych zmianą w ogóle całej struktury społecznej. Jak pisał, wypłukiwanie klasy robotniczej. Ale zaraz też dodaje, że upadek związków zawodowych i odejście dawnych lewicowych elit, to właśnie one pozwoliły młodszym, tym radykalnym działaczom szukać własnej drogi sprawiedliwości. W Polsce mamy oczywiście własnych prekursorów ruchu, jak Adrian Zandberg czy Partia Razem, publicysta Michał Woś. Jeżeli nawet nie są oni w stanie jeszcze zbudować silnego ruchu politycznego, to ich hasła w pełni pokrywają się z tym, co głoszą radykołowie jak Ocasio-Cortez, Sanders czy wspomniany Corbyn. W programie Partii Razem czytamy, że każdy mieszkaniec Europy musi mieć zapewnione mieszkanie i bezwarunkowy dochód podstawowy. Każdemu, czy pracuje, czy nie, mamy płacić pensję za to, że żyje. Otwieranie imigrantom granic na oścież, zamykanie kopalń na głucho. Wszystko z programu Razem. Brzmi jak szaleństwo? No bo to ma być szaleństwo. Green New Deal, nowy zielony porządek Ocasio-Cortez, niewiele ma wspólnego z ekologią i energetyką, chociaż głównie o energetyce tam mowa w tym programie. Tutaj chodzi o wywrócenie obecnego porządku społecznego przez zwalenie fundamentów przemysłowych zachodnich gospodarek. Najpopularniejsze na lewicy opracowanie dotyczące klimatu to jest opracowanie Naomi Klein. To zmienia wszystko, kapitalizm kontra klimat. Klein szydzi z rynkowych mechanizmów rozwiązywania problemów ekologicznych. Nie ma u niej kompromisów. Wszystko musi runąć. Ekologia to dla niej narzędzie do obalania kapitalizmu, a nie cackania się z klimatem. Amerykańska senator, kandydatka na prezydenta Elizabeth Warren chce, żeby na przykład pracownicy wybierali 40% zarządów każdej korporacji. Brytyjscy lejburzyści chcą, żeby prywatne firmy musiały przenieść 10% swoich udziałów do funduszy, gdzie pracownicy będą z tego pobierali dywidendy. Die Linke, taka najbardziej lewicowa partia Niemiec, obiecuje zmienić prawo tak, żeby pracownicy w ogóle całkowicie mogli przejąć fabryki. Czyli rewolucja w majestacie prawa. Dzisiejsza lewica wywodzi się z uczelni, a nie jak ta XIX-wieczna z fabryk. Dla nich XX-wieczna leninowska narracja nie przystaje już do tego kawiarnionego ich otoczenia. Współcześni marksiści potrzebują nowej, takiej feministyczno-ekologiczno-tęczowej matrycy. Taką próbą było niewątpliwie dzieło Thomasa Pikettiego Kapitał XXI wieku, choć wciąż nie przekładało się na nowo pełnowymiarowy ruch polityczno-społeczny. Takim przełomem może tutaj być znane badanie grupy francuskich uczonych. Nie było przetłumaczone, także ja tutaj posługuję się omówieniami angielskimi, ale ćwiczenie warte jest odnotowania. Analizując wyniki ostatnich wyborów prezydenckich we Francji, uczeni zwrócili uwagę, że wyborcy mniejszą wagę przywiązują do redystrybucji pieniądza niż do redystrybucji, uwaga, redystrybucji aspiracji. Francuzi nie głosowali na lewicę czy prawicę. W programach szukali potwierdzenia dla swoich własnych osobistych roszczeń i osobistych ambicji. Zasłużyłem na lepiej. Nie idzie mi praca, nie skończyłem szkół. To wina opresyjnego społeczeństwa. To dyskryminacja. Partie mówią im, my kochamy tym, kim jesteś. Uznajemy twoje prawo do bycia ofiarą. Uważasz, że kobiety powinny mieć władzę? My ci ją damy. Chrześcijaństwo obraża twoją tożsamość seksualną, my zamkniemy kościoły. Nie chcą dać ci prawa do adopcji, my nazwiemy ich homofobami. To ci się należy. Wojnę klas zastępuje wojna tożsamości. Niedocenianym źródłem lewicowego radykalizmu jest tak naprawdę nuda. Nuda. Nie chodzi o to, że ludzie nie mają co robić. Mówię o duchowej nudzie. Nuda wynikająca z braku emocjonalnego sensu życia. W końcu ile można patrzeć na facetów walczących w klatce, uprawiać seks przez internet, czy latać na Karaibie, albo skakać bungee. Nuda dostatku i sekularyzmu. Ona tłumaczy wiele radykalnych zachowań lewicy. Na długo zanim Karl Marx zaczął pisać o samotności robotnika w kapitalizmie i traktowaniu ludzi jak maszyny, nie kto inny jak liberał John Stuart Mill, który nade wszystko cenił wolność polityczną, ostrzegał, że w kapitalizmie ludzie staną się biernymi, znudzonymi istotami. Etatowymi, pisał, niewolnikami. Podobne przemyślenia znajdziemy w poważnych analizach współczesnych autorów kapitalizmu, takich książek jak Realizm kapitalistyczny Marka Fischera czy Bullshit Job, gówniane prace Davida Grabera. Globalizacja w ich przekonaniu, nawet jeżeli napędza dobrobyt, to staje się też źródłem niepewności społecznej, nudy i niesprawiedliwości, jeżeli nie idzie za tym coś więcej. No właśnie, coś więcej. W 1826 roku 20-letni wtedy John Stuart Mill przeżył załamanie nerwowe. Wychowywany w kulcie logicznego myślenia, modnego ówcześnie utylitaryzmu, wierzył, że każde działanie, żeby dać satysfakcję, musi posiadać jakiś konkretny swój cel, namacalny cel od początku do końca. Rzecz w tym, pisał, że nie widziałem już celu własnych działań. I takim przełomowym momentem w jego życiu była lektura eseju innego historyka, osobista, taka smutna opowieść o śmierci ojca tego historyka. Coś, co kazało Millowi myśleć o sobie i swoich własnych, osobistych uczuciach. I jak pisał, zrozumiałem wtedy, że szczęście jest rzeczą szczególną. Jest produktem ubocznym robienia czegoś, na czym ci zależy i w co bardzo wierzysz. Musisz znaleźć w sobie emocjonalny, ponadmaterialny sens życia, żeby móc żyć rozumnie. Bezmyślna praca, bezmyślna nauka o wydumanych teoriach humanistycznych, wszystko to wcześniej czy później nam się znudzi. To, co teraz powiem, może zabrzmieć trochę banalnie, ale w imię powierzchownie rozumianej wolności, uwalniamy się, wyzwalamy się z tego, co tak naprawdę określa sens naszego istnienia. I nie tyle stanowi granicę naszej wolności, ale jest i zawsze było źródłem naszej wolności. Wolności, której nie ma bez szczęścia. Więzy rodzinne, tradycja, wiara, obyczaje, ba nawet nasza biologiczność, płciowość. Ta też kiedyś może wydać nam się nudna i zaczniemy szukać nowej płci, jeżeli uważamy, że ta stara ogranicza naszą wolność. A potem jeszcze jednej. Może to dlatego rząd w Australii chce ograniczyć prawo do zmiany płci do 3 razy. Wychodząc z założenia, jak po 3 zabiegach dalej nie wiesz, czy jesteś wolny, wolna, wolne, to pewnie nigdy się już nie dowiesz. Cliff Staples Lewis, w wyjątkowym takim dziele Koniec człowieczeństwa, to jest taki opowieść rzecz o moralności, prawach naturalnych, książka pisana jeszcze była w okresie II wojny światowej, pisał: w upiornym uproszczeniu możemy powiedzieć, że usuwamy organy i chcemy, żeby nasz organizm dalej funkcjonował mimo to jak niegdyś. Organy w tym wypadku to jest wszystko, co stanowi o naszym człowieczeństwie, o naszej osobowości. A teraz będzie ten banał, który obiecałem. Tyle mówienia, żeby stwierdzić, że nie da się zbudować szczęścia i dobrobytu, odcinając się od wszystkiego, co przez 1000 lat było źródłem szczęścia i dobrobytu. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, a w wersji audio, Spotify i w podcastach iTunes.